Kulturowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska, w studiu gość Przemysław Aleksandrowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam państwa.
Ale też nauczyciel i zaczniemy od tego, co się w szkołach dzieje. Władze Poznania chcą wprowadzić zajęcia, lekcje seks edukacji.
No to jest stały motyw, który niestety w działaniach pana prezydenta Jaśkowiaka się powtarza. Trudno mi wytłumaczyć, dlaczego uznaje za najważniejsze edukowanie seksualne dzieci i młodzieży w szkołach. Dla mnie wydaje się, że ważniejsze jest nauczanie matematyki, języka polskiego, języków obcych, historii czy geografii. No i pewien ogólny proces wychowawczy, a niekoniecznie dodatkowe zajęcia z edukacji seksualnej. Mówię świadomie dodatkowe zajęcia, bo oczywiście pan prezydent, szerzej samorząd miejski, nie ma żadnej możliwości, żeby wprowadzić obowiązkowe zajęcia z tak ulubionej przez pana prezydenta, jak rozumiem także radnych Koalicji Obywatelskiej, tak ulubionej edukacji seksualnej, ponieważ na razie samorządy nie mają uprawnień ustalania zakresu nauczania przedmiotów, zakresu tych poszczególnych przedmiotów, tego, czego uczą się, co przerabiają dzieci w szkołach. To jest uprawnienie władzy państwowej. Wynika to zarówno z ustaw oświatowych, z prawa oświatowego, jak i później z jego aplikacji już w postaci rozporządzeń ministerialnych.
Karolina Adamska z Poznańskiego Kuratorium Oświaty powiedziała, że organ, czyli kuratorium, nie było informowane o planach władz miasta. Takich właśnie.
Pewnie, jak to wielokrotnie się zdarza, coś panu prezydentowi przyszło do głowy i to, zdaje się, napisał na Facebooku, nie wiem, bo ja nie korzystam z tego.
Na portalu społecznościowym zapowiedział to, tak, wprowadzenie zajęć seks edukacji.
Nie śledzę tej twórczości pana prezydenta, więc pewnie coś mu przyszło do głowy i to powiedział. Powtarzam, miasto nie ma możliwości zorganizowania obowiązkowych lekcji. Można tu mówić tylko o zajęciach dodatkowych, na które przyjmuje się te dzieci, których rodzice wyrażą na to zgodę. I to nawet nie zgodę taką bierną, to znaczy jeżeli się nie sprzeciwili, to dzieci tego uczymy, tylko wręcz zgodę czynną, bo to jest zupełnie poza tym podstawowym zakresem nauczania. Te elementy z tego, co myślę pan prezydent uważa za edukację seksualną, które są w planach nauczania szkoły, są w ramach przygotowania do życia w rodzinie, w ramach lekcji wychowawczych. I to jest zupełnie coś innego. Natomiast tu rozumiem, mają być jakieś dodatkowe zajęcia. Jak zrozumiałem, raczej nastawione na zewnętrzne podmioty prowadzące te zajęcia, chociaż być może w części też przez nauczycieli, bo wiem, że miasto też oferowało program szkoleń dla nauczycieli właśnie z tej rozszerzonej edukacji seksualnej.
Czy wiadomo, czy ta edukacja seksualna, która miałaby zostać wprowadzona przez te podmioty zewnętrzne, będzie się opierała na standardach WHO w tej kwestii? Bo tam są rzeczy zatrważające. Promowanie masturbacji malutkich dzieci, około na przykład 6-letnich i wiele, wiele różnych tego rodzaju, raczej niepowszechnie akceptowanych przez rodziców zachowań.
Uczenie dzieci poniżej 12 roku życia wyrażania zgody na seks na przykład. To też jest w tych standardach edukacji, co trudno czytać inaczej, jak wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom pedofili, bo rozumiem, że jak dziecko 10- czy 12-letnie nauczy się, jak wyrażać zgodę na seks, no to znaczy, że będzie w pełni wolne podejmowało tą decyzję. To jest oczywiście jawny absurd, ponieważ takich decyzji nie mogą podejmować ludzie, którzy nie skończyli przynajmniej 15-16 roku życia. A jeżeli mówimy o dojrzałości takiej emocjonalnej, to nawet trochę później niż te 15-16 lat.
Ale rozumiem, że te zajęcia w szkołach, one będą bezpłatne, czyli rodzice, wiadomo, zagonieni we współczesnym świecie, mogą to uważać jako takie, zajęcia w szkole bezpieczne, troszeczkę duże dziecko w tej szkole będzie miało zagospodarowany czas. No jest to tak kusząca propozycja.
Tu mam nadzieję, że rodzice zachowają taką elementarną czujność, ponieważ już kiedy mowa była o dwóch poprzednich naborach na te takie zajęcia antydyskryminacyjno, nie wiem, prowolnościowe, czy uczące aprobaty dla odrębności także w dziedzinie preferencji seksualnych, to słyszałem takie narzekania ze strony promotorów tych zajęć, że no niewielu rodziców wyraża zgodę, że trzeba byłoby to jakoś rozszerzyć. Mam nadzieję, że tak będzie nadal.
Mówi pan radny o dwóch naborach i one się nie odbyły? Czy nie, radni nie. Zaprotestowali? Którzy radni?
Już mówię. Kiedy po raz pierwszy, bodajże w 17 roku, wpisano tego typu zajęcia do rocznego programu wspierania organizacji pozarządowych, bo w takim pakiecie znalazły się te zajęcia, to myśmy jako radni Prawa i Sprawiedliwości, zresztą wspierani też przez innych radnych, przeciwko temu zaprotestowali i nawet, chociaż byliśmy w mniejszości w Radzie Miasta, udało się to zastopować. No ale potem pan prezydent wprowadził to w postaci poprawki budżetowej inną drogą, przy innym głosowaniu ze zwiększoną dyscypliną i to przeforsował.
A dlaczego pan prezydent? To jest jakaś prezydencka poprawka? Taka możliwość pana prezydenta?
Prezydent jest autorem budżetu. Z mocy ustawy samorządowej radni, nawet gdyby nie mają takiego aparatu, to przecież prezydent ma ponad 1000 urzędników, nawet gdyby radni gdzieś tam, nie wiem, zamówili w jakiejś zewnętrznej firmie konsultingowej projekt budżetu, to nie mogą go przedstawić.
Czyli prezydencka poprawka jest najbardziej uprawnione sformułowanie, tak?
To jest uprawnienie, tak. Tak, oczywiście. A prezydent jest autorem budżetu w całości. Oczywiście Rada go może uchwalić lub nie uchwalić, natomiast projekt może przedstawić tylko prezydent. A teraz, żeby zamknąć ten wątek, przy następnych takich sytuacjach też oczywiście zawsze mówiliśmy, że się z tym nie zgadzamy, że to nie jest oczekiwanie większości rodziców, na pewno nie tych rodziców, którzy są naszymi wyborcami, bo przecież spotykamy się z nimi, rozmawiamy. No ale większość, jaka jest w Radzie Miasta, taka jest. No jest to większość Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. I pan prezydent ma tą większość zapewnioną, więc to jest przeforsowywane. Z tym, że zawsze były to płatne przez miasto w całości zajęcia dodatkowe, ale dla chętnych dzieci. Nie powiem dokładnie, ile osób brało udział w poszczególnych tych cyklach, ale to były raczej setki dzieci, a nie tysiące, no a mamy kilkadziesiąt tysięcy uczniów w poznańskich szkołach, więc to ciągle było do niewielkiej grupy, co chyba promotorom tych zajęć niezbyt się podobało.
Ale płatne przez miasto, to rozumiem, że z pieniędzy poznaniaków, tak?
Tak, z pieniędzy poznaniaków, uchwalone, tak powiem, na wniosek prezydenta przez większość w Radzie Miasta.
Jestem ciekawa, czy wielu zwolenników Marszów Równości ma świadomość tego, że coraz częściej na świecie do tych Marszów Równości dołączają grupy, które promują na tych marszach pedofilię, uznając to za jedną z kolejnych też preferencji seksualnych.
Dołączają, może taka wiedza dołączają się albo próbują przebić. Dołączać, czytamy o tym w mediach, w relacjach z różnych miast i różnych krajów, tak.
To teraz przejdźmy jeszcze do kwestii wynagrodzeń za strajk. Połowa z 10 milionów, które zostały w poznańskim budżecie po strajku nauczycieli, taka właściwie zaoszczędzona na tym, że nauczyciele strajkowali, teraz ma zostać wypłacona nauczycielom połowa z tej kwoty i w jakiej formie, bo to zdaje też się taka, jak znaleźć jakąś formę wypłat dla nauczycieli za co, za to, że strajkowali, jak wygląda ta sprawa?
Tu znowu jest podobnie jak z tą edukacją. Nie ma żadnej możliwości prawnej, wbrew temu, co sugerował pan prezydent Jaśkowiak, albo inaczej, co zostało tak odebrane przez nauczycieli, że dostaną od miasta wynagrodzenie za strajk, nie ma żadnej takiej możliwości prawnej. Wobec tego zastosowano coś, co w latach 90. takie praktyki nazywano od nazwiska słynnego prawnego doradcy prezydenta Wałęsy, który zasłynął bardzo ciekawymi interpretacjami, falandyzacją prawa. To znaczy wprowadzono, miasto zaleciło, żeby w czasie wakacji do końca sierpnia wypłacić wszystkim nauczycielom zatrudnionym w danej szkole nagrody w wysokości ustalonej, proporcjonalnej do etatu, jaki nauczyciel sprawował. Zdaje się, że średnio to było ponad 530 bodajże złotych na jednego nauczyciela. No, formalnie nie jest to wynagrodzenie za strajk. Natomiast jest to próba obejścia prawa, bo nie było dotąd takiej praktyki, żeby wszyscy nauczyciele dostawali nagrodę według przelicznika etatowego. No, jeżeli miał cały etat, to tyle, jeżeli pół etatu, to o połowę mniej, jeżeli półtora etatu, to o połowę więcej. Znowu, jest to coś dziwnego, dziwna konstrukcja.
A teraz przed początkiem września to może być taka jakaś zachęta, która miałaby nauczycieli zmotywować do tego, żeby do kolejnego strajku przystąpić, bo z tego, co wiemy, to większość jednak nauczycieli już nie chciałaby ponawiać takiej formy protestu.
Jeżeli wierzyć rozmaitym medialnym relacjom, które mówią o pewnych też badaniach, które przeprowadził nawet ten ogólnopolski komitet strajkowy, to w tej chwili nie ma poparcia większości nauczycieli dla strajku takiego czynnego w postaci wstrzymania się od zajęć szkolnych, tak jak to było w kwietniu. I z badań opinii publicznej też wynika, z tego co czytałem, bo przecież nie jestem socjologiem i takich badań nie wykonuję, że też w społeczeństwie nie ma wsparcia dla takiego powszechnego strajku, jaki był w kwietniu. Mam nadzieję, że te działania, które podejmuje rząd, czyli kolejny etap niewielkich, ale postępujących podwyżek wynagrodzeń, podwyżek też dodatków funkcyjnych, chociażby bardzo znacząca, znacząca podwyżka dodatku za wychowawstwo i łącznie ze styczniową podwyżką, podwyżka wynagrodzeń w tym roku około 15%, czy do 15%. Myślę, że te działania jednak doprowadzą do tego uspokojenia pewnych nastrojów w szkołach i zajęcia od 2 września będą mogły się we wszystkich szkołach spokojnie toczyć.
Dziękuję. Gościem kluczowego tematu był Przemysław Aleksandrowicz, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania.
Dziękuję Państwu. Do widzenia.